tą wyparę szeryfi. Dzień dobry, poniedziałek, 27 lipca. Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Sylwią Gibbs, także autorką magazynu spraw europejskich Euranet, w którym mowa dzisiaj będzie o tym, w jaki sposób Europa przygotowuje się do walki z epidemią grypy. Prasę przejrzały pani Agnieszka Kumor i Anna Bernhardt, a w dalszej części naszego spotkania Piotr Błoński zastanawia się nad tym, jak i komu wprowadzić podatek. To nasz felieton poświęcony sprawom gospodarczym. Magazyn naukowy przedstawi Piotr Rosochowicz. Natomiast tematem felietonu sportowego jest rzecz jasna Tour de France 2009. Przygotowaliśmy dla Państwa także kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Dawid. Tyle zapowiedzi, a teraz zapraszam do wysłuchania wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Prezydent Nicolas Sarkozy wychodzi ze szpitala. Przyczyną osłabnięcia było zbyt dużo pracy i wysiłek związany z joggingiem. Lekarze zalecają odpoczynek. Unia Europejska zaostrza sankcje wobec Korei Północnej. Unia Europejska przedłuża swoją misję w Gruzji. We Francji zainaugurowano prace zmierzające do utworzenia 11 w tym kraju Parku Narodowego Lasu Szampanii i Burgundii. To mówi Paryż RFI, to był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości. Prezydent Nicolas Sarkozy w poniedziałek około 11 opuścił szpital wojskowy Val de Grâce, w którym leczone są osoby ze świecznika francuskiej sceny politycznej, w tym prezydenci Francji. Lekarze nie przypisali prezydentowi żadnych lekarstw, niemniej zalecili jednak odpoczynek. Uśmiechnięty Nicolas Sarkozy opuścił szpital, trzymając za rękę żonę Karen Bruni Sarkozy. Wlewnie podziękował personelowi medycznemu za opiekę, pomachał ręką dziennikarzom i odjechał do rezydencji La Lanterne, gdzie dwa dni spędzi na odpoczynku. Na późniejszy termin przełożono zaplanowaną na wtorek wizytę w Mont-Saint-Michel, natomiast prezydent weźmie udział w posiedzeniu Rady Ministrów we środę. Będzie to ostatnie takie posiedzenie przed wakacjami prezydenta i rządu, które potrwają do końca sierpnia. Nicolas Sarkozy wakacje spędzi w rezydencji żony w Cap Negre na Lazurowym Wybrzeżu. Ponoć w bagażach nie przewidziano roweru ani stroju do biegania. W szpitalu Val de Grâce przeszedł serię badań kardiologicznych, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Prezydent zasłabł w niedzielę w czasie joggingu w pobliżu rezydencji La Lanterne w okolicach Wersalu. Pierwszą pomoc otrzymał od swego lekarza, po czym został przewieziony śmigłowcem wojskowym do szpitala. Według AFP prezydent na chwilę stracił przytomność. Pałac Elizejski zaprzecza temu w specjalnym oświadczeniu. Było to chwilowe osłabienie z powodu reakcji nerwu błędnego bez większego znaczenia dla zdrowia. 54-letni prezydent Francji uprawia różne sporty, przede wszystkim jazdę na rowerze i jogging w miarę możliwości codziennie, bez względu na porę dnia. Niekiedy w bieganiu towarzyszą prezydentowi członkowie jego rządu. Wiadomo, że regularne bieganie znakomicie działa na układ krążenia i dotlenie mózgu. Osoby uprawiające ten sport w rozsądnych dawkach mogą bez większych przeszkód biegać do 60 roku życia, nawet dłużej. Niebezpieczne jest natomiast uprawianie joggingu w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych, w pełnym słońcu lub gdy powietrze nie jest dobrej jakości z powodu zatrucia dwutlenkiem węgla lub związkami ozonowymi. W niedzielę w Paryżu i w paryskim okręgu powietrze było bardzo przeciętnej jakości, o czym informowała wyspecjalizowana instytucja Air Paris. Wczesnym popołudniem, kiedy prezydent udał się na przebieżkę, mocno przygrzewało słońce. Słucham Państwo Paryża RFI. Unia Europejska wprowadziła nowe sankcje wobec komunistycznego reżimu Korei Północnej. Bruksela poszła dalej niż zalecenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, która w odpowiedzi na przeprowadzoną przez Koreę Północną próbę nuklearną 25 maja przyjęła rezolucję nakładającą sankcje wobec Pjongjangu. Wprowadzono zaostrzone kontrole towarów przewożonych drogą lotniczą, morską i lądową przeznaczone dla Korei Północnej i stamtąd pochodzące oraz zwiększono zakres embarga na dostawy broni dla reżimu północno-koreańskiego. Przewidziano również zwiększenie sankcji natury finansowej, w tym zamrożenie kapitału części przedsiębiorstw północno-koreańskich w bankach zagranicznych. Unia dodała do tych utrudnień wobec Korei Północnej wprowadzenie listy towarów objętych zakazem eksportu do KRLD, listę osób, którym nie będą wydawane wizy i zamrożenie także indywidualnych kont w bankach. Zaostrzone mają być kontrole finansowe. Stany Zjednoczone wzywają państwa demokratyczne, aby zaostrzały sankcje wobec Korei Północnej, by zmusić tamtejszy reżim do podjęcia rozmów z Koreą Południową, Chinami, Japonią, Rosją i USA.
Unia Euro...
Słuchaj...
Unia Europejska zostanie w Gruzji. Ministrowie spraw zagranicznych postanowili na posiedzeniu w Brukseli przedłużyć o rok unijną misję nadzoru w tym kraju, niespełna rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. 300 policjantów i żandarmów, których mandat kończył się w połowie września tego roku, zostanie w Gruzji do 14 września 2010 roku. Rada Ministrów przypomniała, że nadzór powinien również obejmować separatystyczne terytoria Abchazji i Osetii Południowej, do których jak dotąd wysłannicy unijni nie mieli dostępu z powodu odmowy Rosji. Przedłużenie unijnej misji w Gruzji zbiega się w czasie z wycofaniem dwóch innych misji, ONZ i OBWE, po odmowie przedłużenia ich przez władze rosyjskie. Rosja należy, jak wiadomo, do obu wymienionych organizacji międzynarodowych. Czy w tej sytuacji obserwatorzy amerykańscy i tureccy powinni dołączyć do wysłanników Unii Europejskiej? Chciałaby tego Gruzja, ale zdania w Unii są podzielone. Wielka Brytania i Finlandia są za, inne kraje jak Włochy wolą nie drażnić Rosji.
Prezydent Barack Obama podkreślił znaczenie stosunków amerykańsko-chińskich. Stwierdził, że mają one taki ciężar gatunkowy, iż będą wpływały na obraz świata w XXI wieku. Otwierając w Waszyngtonie dwudniowe spotkanie przedstawicieli obydwu państw, Obama podkreślił konieczność wzmocnienia współpracy Waszyngtonu i Pekinu. Jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych nie zapomniał o apelu pod adresem władz chińskich o przestrzeganie praw człowieka i wolności wyznania. Obama z naciskiem przypomniał, że Amerykanie głęboko wierzą, iż każda religia i kultura powinny być szanowane i chronione i że ludzie powinni mieć prawo swobody wyrażania swoich opinii i przekonań. Dotyczy to także mniejszości religijnych i etnicznych w Chinach. Obama zaapelował do Pekinu także o włączenie się w światowe wysiłki na rzecz wyhamowania procesu ocieplania się klimatu na Ziemi. Przypomniał przy tym, że Stany Zjednoczone i Chiny są dwoma największymi producentami gazów powodujących efekt cieplarniany. Dwudniowe spotkanie amerykańsko-chińskie poświęcone jest przede wszystkim opracowaniu strategii stawiania czoła kryzysowi gospodarczemu w skali globalnej. To pierwsze tak poważne rozmowy między najsilniejszą gospodarką na świecie z jednej strony i najbardziej dynamicznie rozwijającą się z drugiej od objęcia przez Obamę w styczniu stanowiska prezydenta USA. Przywódcy amerykańscy zazwyczaj starają się unikać podkreślania, że stosunki z Chinami są dla nich najważniejsze, aby nie wywoływać niepokoju wśród amerykańskich sojuszników, przede wszystkim w Japonii. Prezydent Chin Hu Jintao z okazji dwudniowego spotkania przysłał posłanie, w którym wzywa do znalezienia wspólnego języka, który pozwoliłby na budowę bardziej pozytywnych stosunków między obydwoma państwami oraz na zacieśnienie współpracy i lepsze wzajemne zrozumienie obydwu stron. O ochronie środowiska i zmianach klimatycznych mówił także sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon w czasie swojej dwudniowej podróży po Mongolii, jednym z najbiedniejszych państw świata, dotkliwie odczuwającym skutki dezertyfikacji. Głównym celem wizyty Ban Ki-moona jest omówienie spraw związanych ze sposobami udzielenia pomocy społecznościom lokalnym w Mongolii w przystosowaniu się do zmian klimatycznych. Słucham Państwo Paryża RFI. Dotychczasowi konkurenci w dziedzinie bezpieczeństwa systemów komputerowych i internetowych postanowili na posiedzeniu w Las Vegas skoordynować wspólne wysiłki w zwalczaniu cyberprzestępczości. Odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa komputerowego w firmie Microsoft Mike Rivey przyznał, że ataki cyberpiratów są coraz bardziej skomplikowane i wyszukane i że jeżeli chce się im skutecznie stawić czoła, to należy zacząć wspólnie nad tym pracować. Polepsza się stan zdrowia brazylijskiego kierowcy Formuły 1 Felipe Massy, który przed Grand Prix Węgier uległ poważnemu wypadkowi. W jego Ferrari przy szybkości ponad 200 km na godzinę uderzył duży kawał metalu, który oderwał się z samochodu rodaka Messy Rubensa Barrichello. Kierowca Ferrari stracił przytomność i jego samochód wbił się w ścianę ochronną z opon. Massa odniósł obrażenia czaszki i lewego oka. Lekarz operujący rannego w szpitalu w Budapeszcie poinformował, że Massa jest w stanie porozumiewać się z otoczeniem przy pomocy stopy i ruchów rękoma. Jego stan jest w dalszym ciągu poważny. W kręgach związanych z wyścigami Formuły 1 natychmiast zaczęto dyskutować o formach zabezpieczeń dla kierowców w podobnych sytuacjach. Ceny na ropę naftową znów idą w górę. Na giełdzie w Nowym Jorku za baryłkę ropy płacono ponad 68,5 dolara, najdrożej w tym miesiącu. Także na najwyższy pułap od dwóch miesięcy w stosunku do dolara windowała się wspólna waluta euro. W Londynie za 1 euro płacono 1 dolara i 43 centy. Słuchacze w Demokratycznej Republice Konga nie mogą od niedzieli usłyszeć audycji nadawanych przez naszą redakcję RFI, gdyż tamtejsze władze zdecydowały się ze względów bezpieczeństwa narodowego, że należy zablokować nadawanie audycji RFI. Chodziło przede wszystkim o nadanie nagrania z konferencji prasowej misji ONZ w tym kraju. Rzecz jasna, chodzi nie o naszą redakcję polską, tylko o całą rozgłośnię RFI. Premier Francji François Fillon oficjalnie zainaugurował rozpoczęcie realizacji planu stworzenia nowego parku narodowego. Będzie to już 11 park narodowy we Francji. Las Champagne i Burgundii to 10 tysięcy hektarów w kompleksie 10-krotnie większym. Park narodowy ma być w tym miejscu gotowy w roku 2012. I to były wiadomości RFI z Paryża. A o czym ciekawym pisały poniedziałkowe gazety francuskie? Prasę poranną przyjrzała Agnieszka Kumor, a z kolei Le Monde przeczytała Anna Bernhardt. Posłuchajmy.
Poniedziałkowe gazety zdają relacje z niedzielnego zasłabnięcia prezydenta Sarkoziego. Niektóre jak Le Figaro czy Le Parisien uczyniły z tego wydarzenia wiadomość dnia na swej pierwszej stronie. Od Martine Aubry, szefowej socjalistów, po byłego prezydenta Jacques'a Chiraca z całej niemal sceny politycznej do Nicolasa Sarkoziego napływają życzenia rychłego powrotu do zdrowia. Innym, nie mniej ważnym tematem dnia jest oczywiście zakończony w niedzielę Tour de France. 2 lata po swej pierwszej wiktorii Alberto Contador, 26 lat, ponownie wygrał legendarny wyścig, na który z cicha ostrzył sobie zęby. Jego kolega z drużyny Astana Lance Armstrong, 38 lat. Na zdjęciu zamieszczonym w Le Figaro Armstrong spogląda z ukosa na puchar dzierżony przez Hiszpana. Cóż, obaj panowie już zapowiedzieli, że za rok staną do otwartej walki. Armstrong dał się wreszcie polubić francuskiej publiczności, bo sam też okazał jej trochę więcej uczucia i bólu, kiedy zmęczony ponad siły odsłonił swoje prawdziwe, bo ludzkie oblicze. No i pokazał, że jest lojalnym współzawodnikiem. W edycji 2010 Tour de France rywale wystartują w osobnych barwach. Armstrong poinformował, że jego partnerem będzie amerykańskie radio Shaq. Contador jeszcze nie wie, czyją koszulkę przywdzieje. Nie zapominajmy też o delfinie tegorocznego zwycięzcy Andy Schlecku, który może wszystkich pogodzi i z pozycji delfina awansuje na króla w róży Sibylle Hadusz w Le Figaro. W mniej entuzjastycznym tonie pisze o Tour de France Libération. Pozornie wszystko gra. Tytułuje swą pierwszą stronę lewicowa gazeta, przekonana, że doping wciąż jest zmorą najsłynniejszego wyścigu świata, tylko przemilczaną. Za szybko, by był uczciwy, dorzuca autor wstępniaka Laurent Geoffrin. Miłośnicy Tour de France nie posiadali się z radości, kiedy kolejne badania kolarzy okazywały się negatywne. Jednakże jeśli wziąć pod uwagę analizy szybkości wykonane przez sportowego konsultanta gazety, do wglądu dla każdego chętnego, wykazują one, że średnie osiągnięte przez liderów na głównych szczytach wyścigu przekraczają wszelkie możliwe normy osiągane w sporcie. Albo chodzi o supermenów nowej generacji, albo jadą oni na innym, wysoce specjalnym paliwie, pisze Laurent Geoffrin, który inaczej nie może sobie wytłumaczyć spektakularnych osiągnięć kolarzy Tour de France. Doping zawsze wyprzedzał medycynę i organizatorów. Publiczność chce utrzymać jak najdłużej swoich idoli na sportowym piedestale. Nikt nie próbuje nawet spojrzeć trzeźwo na fakty. Kończy w dość minorowym nastroju Libération. Król jest nagi. O, przepraszam, królowa. Tak nazywany bywa po francusku wyścig La Petite Reine. Ale nie ważmy się o tym mówić. Prezydent Obama napotkał czarne chmury w polityce wewnętrznej, pisze La Croix w swym artykule wstępnym podpisanym przez Guillauma Guberta. Wskazują na to najnowsze sondaże popularności, które wykazują tendencję spadkową. I jakby tego było mało, prezydent rozpętał burzę w szklance wody przymiotnikiem głupia, jak określił on niedawno akcję policji w Cambridge w stanie Massachusetts, która aresztowała czarnoskórego profesora Harvardu w chwili, gdy próbował on dostać się do własnego domu i został w kajdankach odprowadzony do aresztu. Stan łaski zakończył się, sondaże lecą w dół, nic normalniejszego pod politycznym słońcem, zwłaszcza w okresie kryzysu. komentuje La Croix. Zresztą w przypadku Obamy procent popularności spadł zaledwie poniżej 60%. Nie ma więc o co łamać krzeseł. Czy rzeczywiście? Kilka dni temu przedstawiciel obozu republikańskiego przywołał obraz Waterloo, mówiąc o prezydenckiej reformie systemu ubezpieczeń społecznych. Projekt został wstrzymany przez manewry republikanów, ale również niektórych demokratów, którzy uważają, że jest zbyt centralistyczny i zbyt kosztowny. La Croix przypomina, że pierwszą poważną przegraną prezydenta Clintona w roku 1993 była właśnie próba reformy zdrowia. W sprawie niefortunnego słowa głupia, jakim określił on akcję policji w Cambridge, prezydent oficjalnie wycofał się ze swej wypowiedzi i zaprosił policjanta i profesora na piwo do Waszyngtonu. Zdecydowanie komunikacja i zdolność dialogu pozostają charyzmatyczną zaletą obecnego mieszkańca Białego Domu. Kończy wstępniak La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Stan zdrowia francuskiego prezydenta za czasów Piątej Republiki pozostaje tematem tabu. I nie zmienił niczego w tym względzie obecny gospodarz Pałacu Elizyjskiego, pomimo wcześniejszych obietnic wyborczych. Czytamy w dzienniku Le Monde. Regularnie publikowane komunikaty na temat stanu zdrowia prezydenta Republiki nie zapewniają jeszcze pełnej jawności w tej dziedzinie. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, gdzie najmniejsza nawet przypadłość gospodarza Białego Domu jest obowiązkowo podawana do wiadomości publicznej, prezydenci we Francji zachowują w tej mierze dosyć skomplikowaną postawę, zasłaniając się częściowo tajemnicą medyczną, częściowo prawem do prywatności. Dyskusja na temat, czy i w jakim zakresie informować obywateli o stanie zdrowia ich prezydenta, rozgorzała po raz pierwszy we Francji po śmierci Georges'a Pompidou w 1974 roku. Pełniący wtedy obowiązki prezydenta Pompidou umarł na raka krwi. Widoczne już 2 lata wcześniej oznaki zmęczenia i prawdopodobnej choroby były ukrywane przez otoczenie głowy państwa, ani słowem nie wspominało o tym oficjalne deklaracje czy komunikaty, mówiono jedynie o ciągle powtarzających się grypach i kryzysie hormonalnym. Nic więc dziwnego, że jego następca, Giscard d'Estaing, już w kampanii prezydenckiej zobowiązał się do publikowania 2 razy do roku komunikatu na temat swego zdrowia. Obietnica szybko zapomniana po objęciu urzędu prezydenckiego, podkreśla Le Monde. W 1981 roku François Mitterrand, by dać dobry przykład, zaraz po wygraniu wyborów opublikował komunikat o swym stanie zdrowia. Francuzi mają prawo wiedzieć, czy ten, którego wybrali, by kierował ich państwem, jest w pełni zdolny do tego, mówił wtedy. Osobisty lekarz prezydenta powtarzał publicznie, że wszystko jest w najlepszym porządku, a dopiero w 10 lat po śmierci prezydenta przyznał, że było to wierutne kłamstwo. Mitterrand przeszedł pierwszą operację na raka prostaty już w 1992 roku, drugą 2 lata później, a jego stan się ciągle pogarszał. Następca Mitterranda, Jacques Chirac, też się zobowiązał, iż niczego nie będzie ukrywał na temat swego zdrowia, chociaż w imię poszanowania prywatności życia nie chciał publikować regularnych informacji na ten temat. Dlatego też zapewne, gdy trafił do wojskowego szpitala we wrześniu w 2005 roku, po niegroźnym wylewie, Pałac Elizdejski przemilczał tę wiadomość. Media dowiedziały się o tym od lekarzy i wojskowych. Kolejny i obecnie nam panujący prezydent, Nicolas Sarkozy, bił się również w piersi, obiecując, że będzie regularnie i wszystko mówił na ten temat, gdy już zasiądzie na fotelu prezydenckim. Rzeczywiście komunikaty są publikowane regularnie, ale jak ujawniło 2 dziennikarzy w książce poświęconej poprzedniej małżonce prezydenta, w październiku 2007 roku zapomniano poinformować obywateli o krótkim pobycie prezydenta w szpitalu w Val-de-Grâce, przypomina Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Ponad 130 tysięcy osób na całym świecie już zachorowało albo właśnie choruje na grypę wywołaną przez nowego wirusa. Pogodzono się z tym, że epidemii nie można zahamować. Czy jesteśmy do niej przygotowani? Zdaniem Denisa Coulombiera, jednego z szefów Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, Unia Europejska jest przygotowana.
Unia Europejska jest przygotowana. W istocie od lat przygotowywała się do wybuchu pandemii grypy. Mówiono już o tym w przeszłości i dziś wiemy, że to przynosi owoce. Unia Europejska jest przygotowana. Wiadomo, że pandemia dotrze do niej, zaatakuje Europę pod koniec lata i podczas jesieni i że będzie to sytuacja bardzo szczególna.
Sytuacja szczególna, gdyż nikt nie zna możliwości mutacji wirusa AH1N1. Wiadomo o nim tyle, że się szerzy bardzo szybko w szkołach lub w skupiskach młodzieży, jak ostatnio wśród zagranicznych studentów ośrodków lingwistycznych pod Paryżem, gdzie odnotowano 64 przypadki zachorowań. Do dziś na całym świecie było ponad 130 tysięcy przypadków. Wszystkie kontynenty, wszystkie kraje europejskie są dotknięte. Dążenie do zablokowania epidemii przestało być aktualne. Specjaliści starają się opóźnić jej nasilenie w oczekiwaniu na akcję szczepień i inne kroki przewidziane na okres jesieni, kiedy letni klimat przestanie nas chronić, mówi ekspert unijny Denis Coulombier.
Kroki,
które podjęto, są wystarczające. W Unii Europejskiej wszystkie kraje są przygotowane i uruchomiły własne plany. Kiedy fala epidemii nas dotknie na jesieni, trzeba będzie wdrożyć kroki, które obecnie przygotowujemy, takie jak dystrybucja leków antywiralnych, mobilizacja szpitali, wszystkie kroki przewidziane przez plany reakcji na epidemię.
Władze francuskie przewidują, że wirus mógłby zarazić do końca tego roku 20 milionów osób, to znaczy 1/3 mieszkańców Francji. Jest to wizja porażająca, którą Francuzi znają tylko z ich własnej literatury, by przypomnieć Dżuma Camusa i powieść Jeana Giono Huzar na dachu o jednej z ostatnich epidemii cholery we Francji. Jest jednak zasadnicza różnica. Wirus AH1N1 nie jest jak na razie zabójczy. Przebieg choroby jest raczej lekki, chyba że przyplątują się powikłania, ale te mogą być groźne w przypadku każdej grypy. Problem miałby więc głównie polegać na sparaliżowaniu życia gospodarczego i społecznego, którego obawiają się władze Francji i pozostałych krajów członkowskich. Zazwyczaj na grypę sezonową zapada rocznie 2,5 miliona mieszkańców Francji. Teoretycznie są to osoby niezaszczepione, ale w praktyce zdarza się także chorować zaszczepionym, jako że nie wszystkie wirusy da się przewidzieć podczas produkcji szczepionki. Z cytowanych wcześniej wypowiedzi unijnego eksperta wynika, że każdy kraj członkowski ma własny plan zwalczania nowego wirusa. Te plany wynikają jednak ze wspólnej strategii Unii Europejskiej. Czy można mówić o koordynacji? Nadzwyczajne zebranie unijnych ministrów zdrowia zapowiedziane zostało dopiero na początek października 2009 roku. Francja należy do krajów europejskich najlepiej przygotowanych do nadzwyczajnych zagrożeń sanitarnych. Tak w każdym razie twierdzi senator Jean-Jacques Jégoux, odpowiedzialny za sprawy zdrowotne. Ale ten sam senator sygnalizuje, że pewna ilość leków antywiralnych, Relenza i Tamiflu i połowa masek, które Francja trzyma w zapasie, jest przedawnionych. Co do szczepionki, trzy wielkie laboratoria, wśród nich francuskie Sanofi Pasteur, otrzymały gigantyczne zamówienie na produkcję 94 milionów szczepionek za prawie 900 milionów euro. Te kroki są niewystarczające, twierdzi socjalistyczny deputowany Jean-Marie Le Guen, prezes Rady Administracyjnej paryskich szpitali. Niewystarczające, gdyż nie przewidują mutacji AH1N1, socjalnych i etycznych problemów pandemii. Należy, twierdzi francuski deputowany, rozwinąć we wrześniu akcję informacyjną i edukacyjną w terenie, rozpoznać osoby najbardziej zagrożone i wykazać solidarność wobec krajów, które nie mogą sobie pozwolić na leki i szczepionki. To tylko jeden z głosów w debacie, która dopiero się rozpoczęła.
Radio France Internationale. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
Zanosi się we Francji na szeroką debatę podatkową tej jesieni, a to z powodu dwóch równoległych rządowych projektów. Jeden dotyczy częściowego zniesienia jednego z podatków płaconych przez przedsiębiorstwa, taks professionnel, dosłownie taksy zawodowej, którego podstawą jest wysokość obrotu. Drugi, wprowadzenia taks carbon, czyli proekologicznego podatku od emisji dwutlenku węgla. Oba projekty są ekonomicznie i społecznie pożądane i samo ich przeprowadzenie w zasadzie nie budzi oporu, ale stopień komplikacji prawa podatkowego i ekonomicznych skutków przepisów szczegółowych sprawia, że do każdej takiej inicjatywy specjaliści podchodzą z wielkim sceptycyzmem. Taksa zawodowa wprowadzona we Francji ponad 30 lat temu uważana jest za najbardziej kretyński z podatków. Podstawą podatku jest wartość nieruchomości i urządzeń służących do produkcji, a w wypadku małych przedsiębiorstw, działalności usługowej i wolnych zawodów dochód brutto. Stanowi ona więc coś w rodzaju podatku od obrotu, gdyż należna jest niezależnie od zysków przedsiębiorstwa. Tym samym zmniejsza ona fundusze inwestycji i płac każdej firmy, a w niesprzyjających warunkach pogłębia trudności przedsiębiorstw. Trzech kolejnych prezydentów obiecywało w swoich programach wyborczych jej zniesienie. Obecny prezydent zamierza obietnicę spełnić, mimo że kryzys gospodarczy nie jest po temu najlepszą chwilą. Problem polega na tym, że ta taksa zasila budżety samorządów gmin, departamentów i regionów, dla których stanowi od ćwierci do połowy dochodów. Jej zniesienie wymaga zatem, by Skarb Państwa zastąpił te dochody innymi. Mało tego, samorządy miały prawo zwalniania przedsiębiorstw od tych świadczeń całkowitego lub częściowego, na przykład po to, by zachęcić je do instalacji zakładów na swoim terenie. Zniesienie taksy oznacza więc dla beneficjentów utratę pewnego przywileju umacniającego ich konkurencyjność. W myśl obecnego projektu taksę zastąpić ma częściowo świadczenie proporcjonalne do wartości dodanej, czyli różnicy między dochodami ze sprzedaży a kosztami produkcji. Ale dotyczy to tylko firm mających ponad 500 000 obrotu. Mniejsze, na przykład wolne zawody, płacić mają jak dotychczas. Nie od dziś wolne zawody są dojną krową fiskusa. Ale i tak firmy z sektora usług i handlu wołają na alarm. Jest to sektor, w którym wartość dodana jest wysoka. W niektórych specjalnościach, na przykład w hurcie, podatek liczony według nowych zasad wzrósłby o 40%. A trzeba wiedzieć, że w hotelarstwie czy transporcie trzeba liczyć średnio 2900 i 2800 euro taksy rocznie od jednego zatrudnionego. Dla sektora pośrednictwa pracy, gdzie wynagrodzenia stanowią ponad 90% wartości dodanej, ta reforma byłaby katastrofą. Taksa wzrosłaby 20-krotnie. Ciąg dalszy na jesieni. Raz jeszcze okazuje się, że łatwiej podatek wprowadzić niż znieść, że każdy podatek z czasem obrasta w gąszcz przepisów o wzajemnie sprzecznych konsekwencjach, a jedynym usprawiedliwieniem szkodliwego podatku czy przepisu staje się jeszcze większa szkodliwość jego zniesienia. Przygotowywana równolegle taksa od emisji dwutlenku węgla, wspomniana tax carbon, ma wszelkie dane po temu, by stać się taką stugłową hydrą. Choć uderzy ona we wszystkich, w przedsiębiorstwa i konsumentów, jej globalnego pożytku nikt nie neguje. Ale, jak łatwo sobie wyobrazić, zamieni się ona w dżunglę przepisów szczegółowych, bo żeby miała ekologiczny sens, wysokość świadczeń trzeba dostosować zarówno do rodzaju używanej energii, jak i sposobu jej wykorzystania w najrozmaitszych sytuacjach. Będzie też stale obrastać w poprawki i uzupełnienia w miarę ujawniania szczelin prawnych lub nieuchronnych absurdów. Za kilka lat będzie się przy tym zatrudniać dziesiątki tysięcy urzędników.
La radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
To bez wątpienia był najbardziej pasjonujący Tour de France tych wyścigów, które zostały rozegrane w ostatnich latach. Wprawdzie wygrał główny faworyt, a zawsze tym pikantnym smakiem sportowej uczty jest zwycięstwo albo outsidera, albo sportowca, na którego nikt nie stawiał, ale i tak to, co się działo na trasie Wielkiej Pętli 2009, a także na jej poboczu, w kuluarach wyścigu, sprawiło, że przez 3 tygodnie kibice kolarstwa mogli znów się cieszyć emocjami, jakie przynosi ta wielka impreza. Przyczyny takiego stanu rzeczy są cztery. Po pierwsze powrót Lance Armstronga, po drugie sama trasa Tour de France, po trzecie zwycięstwo Contadora, a po czwarte brak afer i skandali, które w przeszłości w cieniu pozostawiały wyczyny sportowe. Więcej się mówiło bowiem o dopingu niż o pojedynkach na szosie. Bardzo skrupulatnie przestrzegano wytycznych pani minister sportu, która ze stanowczością godną swojej postury stwierdziła, że kolarze powinni być dokładnie sprawdzani pod kątem obecności w ich organizmach niedozwolonych środków dopingujących. Wskazała przy tym palcem na Stanę i na Armstronga. Nikt go nigdy nie złapał na dopingu. Wielu, przede wszystkim francuski dziennik L'Equipe i brytyjski dziennikarz David Walsh Sunday Timesa, oskarżało go o branie środków zabronionych, czyli szprycowanie się koksem. Ale większość Francuzów była przekonana, że nie może być innego rozwiązania. Nie można 7 razy wygrać Tour de France, jeśli się idzie prostą drogą. No cóż, we Francji w okienku jakiegokolwiek urzędu trzeba było podpisywać fotokopię dokumentu robioną przez urzędnika. W Anglii wystarczyło podać swoje nazwisko. Co kraj, to obyczaj. Jeden wierzy, że pracą i ciężkim wysiłkiem można dojść do bogactwa albo do sukcesów sportowych, a inny węszy w tym oszustwo i przekręty albo układy. W każdym razie Astana była najczęściej kontrolowaną grupą, a Armstronga na 19 etapów podano 11 kontrolom antydopingowym, co skwitował z uśmiechem, że się do tego przyzwyczaił, bo traktował to jako aperitif przed kolacją. Narzekał, że budzą go o 6 rano, co przed etapami w górach jest bardzo trudnym doświadczeniem dla kolarza. Na razie nikogo nie złapano i jeśli tak zostanie, to po poprzednich wielkich pętlach, gdy afery wybuchały jak kraksy na śliskiej nawierzchni, pozostawiając w ustach uczucie niesmaku, a w sercach gorycz, byłby to wyjątkowy Tour de France. Druga sprawa to trasa, znakomicie opracowana. Nawet jeśli na kilku etapach górskich, szczególnie na Górze Wichrów, na Mont Ventoux, zabrakło dramatycznej walki, to i tak pozostają doznania estetyczne, a z drugiej strony nie przesadzajmy. W tym roku czołówka była tak wyrównana, że 4 kolarzy na miejscach od 3 do 6 dzieliło 38 sekund. To jest mgnienie szprych. Lazur Morze koło Monako, zamki Kataru w Langwedocji, krainy Trubadurów, najpiękniejsze miasto Europy, Barcelona o tak psychodelicznej architekturze jak ze snu. Groźne Pireneje, Andora, zakątek nietrafiający zazwyczaj na pierwsze miejsca gazet. Matka Boża w Lourdes, wulkany Auvergne, stromizny Wogezów i Alpy, Szwajcaria i stacja narciarska Wybije. Włochy, Dolina Osty i jazda u stóp Benedykta XVI. Wreszcie Mont Ventoux, na który kolarze wdrapywali się śladem Petrarki. Tylko na ostatnim, 21. etapie nie próbowano ucieczki zaraz po starcie. Ucieczki zastąpił tam szampan. Na pozostałych działo się wiele. Trud, łzy, pot i sportowa walka. Powrót Armstronga zdecydowanie nadał rumieńcu wyścigowi. Te kilka lat bez Teksańczyka na trasie było nijakie. I wreszcie Contador. Kiedy wygrał poprzednim razem, można było powiedzieć, że to dzięki dyskwalifikacji Duńczyka Rasmussena, odesłanego do domu przez jego własną ekipę. Tym razem Contador wygrał bezapelacyjnie, podobnie jak Armstrong drugi raz w życiu. Na szosie, bo jechał sam przeciwko wszystkim. Najtrudniej było w hotelu, bo jego własna grupa Astana poza Portugalczykiem Paulinho była przeciwko niemu. Dopiero gdy Armstrong po etapie w Andorze przyznał, że to Alberto jest liderem, nastroje się zmieniły. Ale i tak w jednej grupie było o jednego kolarskiego chorosa za dużo. Ten najważniejszy wyścig o życie Contador wygrał 5 lat temu. Na pierwszym etapie wyścigu dookoła Asturii dostał epilepsji. Spadł z roweru, uderzył głową o asfalt. Przewieziono go do szpitala, gdzie stwierdzono niewielki wylew. Po 4 dniach na sygnale zawieziono go do kliniki w Madrycie. Wrodzona wada mózgu. Operacja, jeden błąd i Alberto nigdy nie wstanie z wózka inwalidzkiego. Do końca życia będzie miał problemy psychologiczne. 1,5 miesiąca rehabilitacji w szpitalnym łóżku. Czas spędzał na lekturze książki Lance Armstronga o walce Teksańczyka z rakiem. Wtedy Armstrong był dla Contadora idolem, teraz wiałulodem między nimi. Nie jesteśmy kompatybilni, stwierdził Contador. Dzielą nas język, kultura i mentalność, powiedział Armstrong. Cieplutko było między Alberto i Andy Schleckiem, tym drugim w Tour de France. Doskonała jazda na czas, świetna organizacja w górach, fantastyczna wytrzymałość i odporność psychiczna na stres związany z sytuacją w grupie, lidera skazanego na samotność w tłumie peletonu. Chapeau, senior Contador. Wielki kolarz i zwycięstwo w wielkim stylu. Już nie można się doczekać na Tour de France 2010. Armstrong ze swoją nową grupą Radio Schleck. Contador chyba nie w Astanie, bo do niej wraca Vinokurov i znów byłoby jeden grzyb w barszczu za dużo. Do tego bracia Schleckowie. Start w Rotterdamie. Trasy poznamy w październiku, ale póki co cisza zapadła w małych miasteczkach, przez które przemknął Tour de France 2009. Wiekowy sen, zapadły gotyckie zamki, w pierzynę wiecznych śniegów otuliły się alpejskie przełęcze, a dzwony na wieżach renesansowych kościołów znów wróciły do rutyny wybijania czasu nabożeństwa i pełnych godzin.
RFI, la radio du monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Jednym z najstarszych i jednocześnie największych na świecie prehistorycznych ściennych malowideł znajdujących się w grocie Lascaux w okolicach miejscowości Montignac w Dordogne we Francji grozi zniknięcie. Spowodowane to jest zżerającym te liczące sobie prawie 20 tysięcy lat rysunki na ścianach groty grzybem. Grotę odkryto w 1947 roku i natychmiast otwarto ją dla publiczności. Z powodu olbrzymiego zainteresowania i niekończących się kolejek do zwiedzania groty w 1963 roku, prawdopodobnie z powodu właśnie wielkiej ilości ludzi wchodzących do groty, zamknięto ją dla publiczności. Zrobił to ówczesny minister kultury André Malraux. Ale niewiele to pomogło. Mówi Jean-Michel Genest, dyrektor francuskiego Krajowego Ośrodka Badań Prehistorycznych.
La première crise de 1963 avec des développements d'algues était liée à une trop grande.
Pierwszy kryzys z roku 1963, polegający na gwałtownym wzroście ilości alg pokrywających ściany groty, spowodowany był zbyt dużą falą zwiedzających, którzy zdestabilizowali mikroklimat groty. Co więcej, w roku 1963 w pobliżu prowadzono liczne prace i to też powodowało, że trzeba było ten mikroklimat podtrzymywać w sposób sztuczny. Wstrzymanie zwiedzania i ratowanie malowideł przy pomocy odczynników chemicznych doprowadziło w latach 70. i 80. ubiegłego wieku do polepszenia sytuacji. Pozwoliło to nam na odnowienie groty, której stan sanitarny był wręcz żałosny. Poprzez samą obecność człowieka i jego wytworów przy tych pracach doprowadziliśmy do kolejnego kryzysu bioklimatycznego, a wszystko to było robione w dobrej woli. I tak w roku 2001 mieliśmy inwazję na dnie groty, tak zwanego grzyba białego. Wchodził on też trochę i na ścianę groty, ale udało nam się go usunąć przy pomocy pewnych substancji chemicznych i oczyszczania mechanicznego. Dzisiaj, od roku 2007, w grocie mamy inwazję grzybków koloru czarnego, które powstają i umocowują się w samej skale. Uniemożliwia to jakąkolwiek naszą interwencję, bo mogłoby to spowodować uszkodzenie samych malowideł czy rycin, które jeszcze na ścianach groty widać.
O peinture, o gravure, qui sont encore sur les parois dans ce secteur.
Mówił Jean-Michel Genest. Inny naukowiec zajmujący się prehistorią, Jean-Claude, specjalista od prehistorycznych malowideł, mówi:
Le grotte comme Lascaux, elle est à 98% d'humidité à peu près, hein. Bon, vous avez les circulations d'air.
W grocie takiej jak Lascaux wilgotność powietrza wynosi 98%. Mamy tu też co prawda jego cyrkulację, cyrkulację wody, stosunkowo stałą temperaturę, ale czynniki te mogą ulegać znacznym modyfikacjom. Dochodziło do tego zwłaszcza wtedy, gdy przez lata grotę zalewały całe rzesze turystów. Innym czynnikiem jest CO2, dwutlenek węgla. Wszystkie te parametry mają na stan groty i malowideł duży wpływ. Ściany żyją swoim życiem i jest to życie również związane z różnymi mikroorganizmami, algami czy grzybkami. Sprawa nie jest prosta. Wyraźnie widać grzyb i to grzyb różnych gatunków. Teraz akurat przeważają grzyby wydzielające melaninę, ale jest ich pełno. Mamy setki różnych gatunków. Gdy zmieniają się warunki, niektóre z tych grzybów zaczynają przeważać i stają się bardzo szkodliwe. Nie jest to problem łatwy. Równowaga trwała przez tysiące lat, co najmniej 17, 18, 20 tysięcy lat. W momencie, gdy grotę odkryto, nie było wiadomo, że jest ona aż tak podatna na różnego rodzaju wpływy. Co się stało? Doprowadzono ją do porządku, uporządkowano dno groty tak, aby można było ją zwiedzać i wpuszczono zwiedzających, tysiące zwiedzających. To miało miejsce w przeszłości. Teraz z perspektywy czasu wiadomo, co trzeba było zrobić, a czego nie. Tylko, że teraz jest już za późno i nie można winy za to zrzucać na naszych poprzedników, bo oni o tym nie wiedzieli. Uczymy się, a najczęściej jest to uczenie się na własnych błędach.
Mais à l'époque, on peut pas jeter non plus la pierre à nos prédécesseurs, parce qu'eux, ils le savaient pas. On apprend et on apprend souvent avec nos erreurs.
Mówił specjalista od prehistorycznych malowideł Jean-Claude. Jean-Michel Genest mówi jeszcze o sposobach, jakie stosują specjaliści zajmujący się tą fascynującą grotą.
Nous avons utilisé la dernière fois en 2008 un traitement chimique.
Ostatni raz w roku 2008 zastosowaliśmy specjalne substancje chemiczne, ale jesteśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o ich ponowne użycie. Teraz, gdy sytuacja nie rozwija się dramatycznie szybko, staramy się unikać tego rodzaju obróbki chemicznej, a stawiać raczej na wyważanie i równoważenie klimatu w grocie. I tak najbardziej odpowiedni klimat w grocie starać się utrzymywać będziemy jak najdłużej. dzisiaj. Jednocześnie szukamy innych, niechemicznych rozwiązań, pozwalających na poprawienie sytuacji. Pomimo licznych wysiłków, najlepszym sposobem jest tu tak zwana symulacja klimatyczna. Powstał model groty i przy pomocy superkomputerów wprowadzamy doń wszystkie parametry, takie jak na przykład temperatura, zawartość dwutlenku węgla czy wilgotność. W ten sposób powstał rzeczywisty model groty. Staramy się, jak tylko możemy, aby otrzymać obraz tej groty jeszcze przed jej odkryciem.
De reconstituer le modèle d'origine avant sa découverte.
Mówił Jean-Michel Genest. W ostatnich dniach lutego odbyło się we Francji specjalne międzynarodowe kolokwium w sprawie groty Lescaut. Przybyli na nie specjaliści z wielu krajów z całego świata, takich jak Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Czechy, Stany Zjednoczone czy Japonia. Geolodzy, klimatolodzy, mikrobiolodzy i hydrolodzy przyjechali do Francji, aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak można ratować tę, jak się ją często nazywa, prehistoryczną kaplicę sykstyńską. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy francuskiego ministra kultury, pani Christine Albanel, która zwołała je m.in. dlatego, że z podobnymi atakami przyrody i ludzi na prehistoryczne groty mamy do czynienia i w innych miejscach na Ziemi, jak na przykład w przypadku groty Altamira w Hiszpanii.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 13. Alain Robe grillé, Jean. Alain Robe Grillé urodził się w roku 1922 w Brytanii. Ukończywszy studia agronomiczne w Paryżu, prowadzi badania nad produktami z krajów tropikalnych i dużo czasu spędza w Maroku, Gwinei, na Gwadelupie i Martynice. Kłopoty zdrowotne zmuszają go do powrotu. Na statku, którym płynie do Francji, zaczyna pisać pierwszą powieść, wydaną później, w roku 1953, pod tytułem Le Gomme. Rezygnuje z pracy w zawodzie i poświęca się karierze literackiej. We wszystkich swoich tekstach Robe Grillé buntuje się przeciwko ideologiom i powszechnie obowiązującemu porządkowi, ale zdecydowanie oddziela powinności pisarza od obowiązków obywatela i odżegnuje się od literatury zaangażowanej, służebnej wobec rewolucyjnej działalności politycznej.
Le citoyen doit agir dans la société et le créateur dans l'œuvre, et l'œuvre agira plus tard dans la société.
Takie credo, objaśniające podejście do literatury, Robe Grillé wygłasza w latach 70. Robe Grillé jest teoretykiem oraz jednym z głównych przedstawicieli tzw. nowej powieści, nouveau roman. Odrzucając klasyczną strukturę realistycznej powieści w stylu balzakowskim, pisze teksty, które nie są opowiadaniami narracyjnymi sensu stricto. Istotnie typ narracji, jaki proponuje Robe Grillé, jest wybitnie subiektywny. Jego wczesne powieści z lat 50. Le Voyeur czy La Jalousie sprowadzają się do opisu obrazów mentalnych bohatera, którego życie wewnętrzne poznajemy poprzez jego spostrzeżenia wzrokowe. Ta metoda pisarska, polegająca na drobiazgowym opisywaniu miejsc i przedmiotów, została nazwana szkołą spojrzenia, l'école du regard. W roku 1961 wchodzi na ekrany film Alaina René zatytułowany Zeszłego roku w Marienbadzie. Robe Grillé pisze do niego scenariusz i zapoczątkowuje w ten sposób podwójną karierę pisarza i filmowca. Pracując nad swoimi autorskimi filmami, czerpie tematy z literatury kryminalnej i erotycznej, ale stosuje przy tym specyficzną technikę opowiadania symultanicznego, która zaciera logikę opowiadania. W latach 80. Rob Grier pisze autobiograficzną trylogię Romanesque, która jest misterną mozaiką opowiadania i wspomnień. Jean, powieść, którą się teraz zajmiemy, powstała na zamówienie Uniwersytetu Amerykańskiego jako tekst zapoznający studentów z trudnymi elementami języka francuskiego. Książka ukazała się najpierw w roku 1981 w Stanach Zjednoczonych, uzupełniona ćwiczeniami językowymi. Na opowieść tę składają się wątki fantastyczne i kryminalne. Bohater, Simon Lecoeur, ma do spełnienia misję dla pewnej tajnej organizacji, o której prawie nic nie wie. Już w pierwszym rozdziale Simon spotyka tajemniczą kobietę imieniem Jean. Podobnie jak w przypadku wielu innych powieści tego pisarza, czytelnik czuje się zdezorientowany, śledząc losy człowieka, który utracił poczucie czasu i błąka się w przedziwnym labiryncie świata marzeń, halucynacji i wyobraźni. We fragmencie, który usłyszymy, jest mowa o małym chłopcu posiadającym niezwykłą pamięć, dzięki której może on sobie przypomnieć nawet to, co się jeszcze nie wydarzyło. Ojciec tego dziecka, Simon Lecoeur, rozmawia z Jean, tajemniczą młodą kobietą, która zdaje się wiedzieć wszystko, zarówno o przeszłości, jak i o przyszłości. Autor wprowadza nas w świat science fiction.
Vous voyez, c'est une photo de vous dans quelques années.
Elle fait donc partie, elle aussi, de la mémoire anormale de Jean et de mon avenir.
Bien entendu, comme tout le reste ici.
Sauf vous.
Oui, c'est exact. Parce que Jean mélange les temps. C'est cela qui dérègle les choses et les rend peu compréhensibles.
Vous disiez tout à l'heure que je viendrais ici dans quelques jours. Pourquoi ? Que viendrai-je donc y faire ?
Vous ramènerez dans vos bras un petit garçon blessé. Évidemment, un petit garçon qui doit d'ailleurs être votre fils.
Jean est mon fils ?
Il sera votre fils, comme le prouve cette dédicace sur la photographie. Et vous aurez aussi une petite fille qui s'appellera Marie.
Vous voyez bien que c'est impossible. Je ne peux pas avoir la semaine prochaine un enfant de 8 ans qui n'est pas encore né aujourd'hui et que vous auriez néanmoins connu, vous, il y a plus de 2 années.
Vous raisonnez vraiment comme un Français, positiviste et cartésien.
Został wam dzisiaj przedstawiony francuski pisarz Alain Robbe Grier i usłyszeliście urywek jednej z jego powieści. W następnej lekcji zastanowimy się nad konstrukcją zdań, w których użycie czasu przyszłego i przeszłego pozwala opisać najbardziej fantastyczne wizje.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzednim odcinku poznaliście powieść Jean, której autorem jest Alain Robbe Grier. Dzisiaj usłyszycie ponownie fragment tej książki. Simon Lecoeur, ojciec Jeana, chłopca o niebywałej pamięci, rozmawia z ogromnie tajemniczą młodą kobietą, Jean, która zdaje się wiedzieć wszystko, zarówno o przeszłości, jak i o przyszłości. Wkraczamy tu więc w obszary science fiction.
Vous voyez, c'est une photo de vous dans quelques années.
Elle fait donc partie, elle aussi, de la mémoire anormale de Jean et de mon avenir.
Bien entendu, comme tout le reste ici.
Sauf vous.
Oui, c'est exact. Parce que Jean mélange les temps. C'est cela qui dérègle les choses et les rend peu compréhensibles.
Vous disiez tout à l'heure que je viendrais ici dans quelques jours. Pourquoi ? Que viendrais-je donc y faire ?
Vous ramènerez dans vos bras un petit garçon blessé. Évidemment, un petit garçon qui doit d'ailleurs être votre fils.
Jean est mon fils ?
Il sera votre fils, comme le prouve cette dédicace sur la photographie. Et vous aurez aussi une petite fille qui s'appellera Marie.
Vous voyez bien que c'est impossible. Je ne peux pas avoir la semaine prochaine un enfant de 8 ans qui n'est pas encore né aujourd'hui et que vous auriez néanmoins connu, vous, il y a plus de 2 années.
Vous raisonnez vraiment comme un Français, positiviste et cartésien.
Czy zrozumieliście tekst? Odpowiedzcie na pytania.
Qui apparaît sur la photo?
Kogo przedstawia zdjęcie?
Simon le cœur.
Quel âge a-t-il?
W jakim jest wieku?
Il est beaucoup plus vieux qu'à l'heure actuelle.
Qui sont Jean et Marie?
Kim są Jean i Marie?
Le fils et la fille de Simon.
Dans quelques jours, qu'arrivera-t-il au petit garçon de Simon?
Co przydarzy się za kilka dni synkowi Simona?
Il sera blessé.
Quel âge aura Jean?
Ile lat będzie miał Jean?
8 ans.
Qu'est-ce que Jean reproche à Simon?
Co Jean zarzuca Simonowi?
D'être positiviste et cartésien.
Jean, tajemnicza młoda kobieta, jest Amerykanką. Uważa, że Simon rozumuje jak typowy Francuz.
Vous raisonnez vraiment comme un Français. Positiviste et cartésien.
Często określa się Francuzów jako umysły kartezjańskie. Cartésien. Przymiotnik ten pochodzi od nazwiska XVII-wiecznego filozofa francuskiego Kartezjusza, autora rozprawy Discours de la méthode, który stworzył wzorzec racjonalnego myślenia. On właśnie wypowiedział słynne zdanie «Je pense, donc je suis», «Myślę, więc jestem». We Francji od szkoły podstawowej dzieci uczą się operować logiką i argumentować swoje wypowiedzi. Co się natomiast tyczy pozytywizmu, jest to doktryna, którą w wieku XIX wprowadził Auguste Comte. Odwołuje się ona do empirycznego poznania zjawisk i do naukowego doświadczenia. A więc stwierdzając, że Simon Le Coeur ma pozytywistyczny i kartezjański sposób myślenia, Jean zarzuca mu, że jest pozbawiony wyobraźni, fantazji i zdolności do marzeń. Jest postacią niemal ze świata science fiction. Równie swobodnie porusza się po przeszłości, jak i przyszłości. Simon oczywiście niewiele z tego rozumie, zwłaszcza gdy słyszy, co wkrótce ma się przydarzyć.
Vous voyez? C'est une photo de vous dans quelques années.
Gdy zamierzamy coś wytłumaczyć, można rozpocząć zdanie czasownikiem voir.
Vous voyez?
Można również powiedzieć.
Vous comprenez?
Próbuje wyjaśniać, dlaczego Simon znajduje się w niezwykłej sytuacji.
Parce que Jean mélange les temps. C'est cela qui dérègle les choses et les rend peu compréhensibles.
Dla wyrażenia przyczyny często używamy spójnika parce que, którym rozpoczynamy odpowiedź na pytanie zawierające pourquoi, dlaczego. Jednak w tym dialogu Simon pomija w swoim pytaniu słowo pourquoi. Pyta po prostu...
Elle fait donc partie, elle aussi, de la mémoire anormale de Jean et de mon avenir?
Trzeba jednak wiedzieć, że parce que ma zastosowanie głównie przy formułowaniu wyczerpującego wyjaśnienia.
Les choses sont déréglées parce que Jean mélange les temps.
Parce que można zastąpić słowem comme, jako że, ale tylko wtedy, gdy zdanie rozpoczynamy od podania przyczyny.
Comme Jean mélange les temps, les choses sont déréglées.
W języku potocznym można powiedzieć:
Je me couvre parce qu'il fait froid.
Ale lepiej jeszcze:
Comme il fait froid, je me couvre.
Nie powiemy natomiast:
Je me couvre comme il fait froid.
Usłyszany dziś tekst wprowadza nas do dziwnego świata, gdzie czas ulega zakłóceniom, jak w baśni lub opowieści science fiction. Skoro fotografia, którą Simon ogląda, ukazuje go takim, jakim będzie za kilka lat, znaczy to, że jego przyszłość jest już zapisana, zadecydowana. Jean oświadcza:
Vous voyez, c'est une photo de vous dans quelques années.
Nieco później Simon zadaje pytanie:
Vous disiez tout à l'heure que je viendrai ici dans quelques jours.
Wyrażenia dans quelques années, za kilka lat, oraz dans quelques jours, za kilka dni, odnoszą się do przyszłości, a więc przyimek dans odpowiada tu polskiemu za. Można powiedzieć:
J'ai 20 ans, dans 15 ans, j'aurai 35 ans.
W takim zastosowaniu dans jest na ogół połączone z określeniem czasu w minutach, tygodniach, miesiącach czy latach. Jean mówi:
Vous voyez, c'est une photo de vous dans quelques années.
Zaś Simon Lecoeur powiada:
Vous disiez tout à l'heure que je viendrai ici dans quelques jours.
W zdaniach, w których przyimek dans odnosi się do przyszłości, orzeczenie występuje zazwyczaj w czasie przyszłym, trybu orzekającego, futur de l'indicatif. Na przykład:
Je viendrai ici dans quelques jours.
Albo:
Nous aurons les résultats des tests dans une semaine.
Ale orzeczenie może również występować w czasie teraźniejszym, présent, i wtedy oznacza ono przyszłość bardzo bliską, jak na przykład w zdaniu:
Je pars dans 5 minutes.
Rob Grillet obdarza swoich bohaterów losem zawisłym od wyroków przeznaczenia. Jean wyraża się jak astrolog przepowiadający przyszłość.
Vous ramènerez dans vos bras un petit garçon blessé. Il sera votre fils. Et vous aurez aussi une petite fille qui s'appellera Marie.
Przyszłość nabiera w tym tekście wymiaru zagrożenia. Simon, człowiek rozumujący w kategoriach kartezjańskich, czuje się zagubiony, zupełnie przestaje rozumieć, co się dzieje z czasem. Chociaż tego nie wie, został przeniesiony w świat fantazji, jaki z upodobaniem kreuje Rob Grillet. Jak przekonaliśmy się w dzisiejszej lekcji, Rob Grillet, chociaż wyjaśnia zjawiska, stosując proste formuły pourquoi i parce que, potrafi poruszyć czytelnika i stworzyć świat marzeń, używając na przemian czasu przeszłego i przyszłego.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
Un petit vent bien pressant pour me donner de l'altitude. Et ça...
bien trouver la manière d'apporter le bonheur. Mais voilà, ça se vend pas. Ce calme place, il place sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur, je ne laisserai pas un mauvais effet en me.